Razem łatwiej. Program o pomorskich stowarzyszeniach i fundacjach.
Dobry wieczór Państwu, Magda Świerczyńska-Dolot. Kłaniam się nisko i zapraszam do wysłuchania cotygodniowej audycji Razem Łatwiej, w której odwiedzamy organizacje pozarządowe z naszego regionu. Dzisiaj chciałabym Państwu przedstawić panie ze Stowarzyszenia Rodzin Pelikan z Gdańska. Będzie o rodzinie, właściwie o jej rozpadzie, o rozwodzie i o tym, jak przez niego przejść możliwie najdelikatniej, jak się da. Stowarzyszenie Rodzin Pelikan działa w Gdańsku od 2000 roku. Prowadzą je przemiłe panie z kilkuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i rodzinami zastępczymi.
Już wcześniej z Anką prowadziłyśmy ośrodek adopcyjno-opiekuńczy.
Hanna Jasiukiewicz.
Ponieważ to były czasy, to były lata 90., kiedy właściwie opieka zastępcza dopiero się formowała. W związku z tym dużo działań było takich, które w Polsce, które tworzyły się koalicje na rzecz tego, żeby rodziny były kwalifikowane, szkolone, żeby były profesjonalnie przygotowywane do tej opieki, żeby lepiej przede wszystkim rozumiały potrzeby dzieci. No i tu założyliśmy w 2000 roku Stowarzyszenie Rodzin Pelikan i po prostu kontynuowałyśmy tą pracę, którą wykonywałyśmy wcześniej, prowadząc ośrodek adopcyjny i starając się bardzo koncentrować nasze wysiłki na tworzeniu opieki zastępczej, rodzin zastępczych, czyli szukanie ich, przygotowywanie do opieki i potem wspieranie już jak mają dzieci. Ponieważ wtedy były jeszcze ogromne domy dziecka, takie po 80-100 dzieci w jednym miejscu i wiadomo było wszystkim, to była taka oczywista prawda, że to są złe miejsca do tego, żeby rosnąć, wychodzić w dorosłość z jakimiś siłami do samodzielnego życia. W związku z tym jakoś bardzo nam zależało na tym, żeby zmieniać te proporcje ilości dzieci w rodzinach i w opiece instytucjonalnej.
Panie były tymi pierwszymi, które uczyły się od zagranicznych kolegów, tak można to powiedzieć, i przynosiły to na grunt Polski?
Tak, rzeczywiście. Doświadczenie kolegów zagranicznych odegrało tu ogromną rolę.
Anna Pełczyńska.
Mnie się przytrafiło w czasie mojego mieszkania za granicą takie uczestniczenie w takim wolontariackim programie pomocy rodzinom, które sobie nie radziły. I właśnie miałam do czynienia z rodzinami zastępczymi trochę i poznałam ideę w ogóle, bo przedtem nie wiedziałam, że taka instytucja istnieje. Poza samą instytucją i jej celem też miałam okazję doświadczyć takiego traktowania się ludzi nawzajem, z jakim w Polsce wcześniej nie miałam za bardzo do czynienia. U nas te relacje inaczej wyglądały między instytucjami a klientami, a tam to było takie partnerskie i pełne szacunku, taka koncentracja właśnie na potrzebach dzieci, autentyczna, nie tylko w słowach, ale i w czynach i tak dalej. Także to doświadczenie, tak trochę przez przypadek, bo to moje pojawienie się w tej organizacji było trochę przypadkowe. Ja wiedziałam, że coś takiego chcę robić, ale nie wiedziałam, dokąd trafię. Co się przydało, tak, prawda? Łatwiej mi było też przyjąć te angielskie propozycje, bo to od Anglików się uczyłyśmy, które w wielu osobach wywoływały takie zdziwienie albo nawet i szok, że można dzieci przyjąć do domu, opiekować, wychowywać je i po jakimś czasie oddać, zwrócić rodzicom takim dysfunkcyjnym, poprawionym już, ale w każdym razie to dla wielu osób było coś niepojętego.
W Główny cel stowarzyszenia to ochrona dziecka przed przemocą, a bezpieczny rozwój dziecka to dobra rodzina. Dlatego od początku działania stowarzyszenie służy wsparciu rodzin biologicznych, ale także wprowadzaniu do Polski instytucji pieczy zastępczej.
Naszym głównym celem to było zapewnianie dzieciom, które nie mogą być ze swoimi rodzicami z bardzo różnych przyczyn, zresztą nie tylko to są takie dysfunkcje społeczne, tak jak się powszechnie mówi, patologiczne jakieś sytuacje, ale zapewnienie tym dzieciom dobrych warunków do rozwoju, tak żeby one mogły pójść w dorosłe życie w miarę pewne siebie, z umiejętnościami, które wykorzystują ich osobiste możliwości, zdrowe, takie, które potrafią przyjmować pozytywne uczucia, czyli miłość i też ją dawać innym. Czyli takie tworzyć jak w miarę szczęśliwą swoje dorosłe życie, w miarę szczęśliwe. Obserwując to, co się dzieje na świecie, właśnie w różnych krajach, bo wtedy też prowadziliśmy współpracę z różnymi innymi organizacjami, że chyba jedyna droga dla tych dzieci to jest znaleźć się w rodzinie, jeżeli nie w swojej, to w innej, takiej, która będzie dawała poczucie przynależności i ważności i będzie się skupiała na indywidualnych potrzebach, bo każde dziecko ma inne potrzeby, prawda, trochę. Żeby tą siłę mieć potem do dorosłego życia właśnie takiego dobrego. I dlatego jakby prowadziliśmy przez wiele lat ten ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, bo on dawał nam taką prawną możliwość tworzenia tych rodzin, wspierania ich. A potem oczywiście też tą edukacyjną, bo duża część naszej pracy to jest taka praca edukacyjna dla rodzin, to rozszerzyłyśmy na różne inne projekty. To też ewoluowało trochę, chociaż ta opieka zastępcza zawsze jest u nas ważnym elementem tych celów, które sobie stawiamy.
W 2012 roku weszła ustawa o opiece zastępczej. Stowarzyszenie musiało zmienić swój dotychczasowy sposób działania.
My właściwie przestałyśmy robić to, co robiłyśmy. Po prostu MOPS przejął został organizatorem pieczy zastępczej i my jeszcze przez parę lat robiłyśmy szkolenia. Byłyśmy proszone o robienie szkoleń dla kandydatów na opiekunów zastępczych, też i funkcjonujących rodzin zastępczych, no ale to tak wygasało i właściwie... W Gdańsku jeszcze trochę robimy dla innych powiatów. I zaczęłyśmy szukać innych celów, innych potrzeb, innych możliwości wykorzystywania tego naszego doświadczenia i sił niespożytych.
I tak w głowach przemiłych pań narodziły się nowe pomysły.
Takie miałyśmy projekty, wspieranie mam w Pelikanie, co jeszcze, wspieranie rodzin adopcyjnych, bo mamy kontakty z rodzinami, które przez nasz ośrodek były przygotowywane i wspierane. No więc z nimi były też spotkania i jesteśmy ciągle otwarte na wspieranie tych rodzin. Jest to zresztą bardzo przyjemne często mieć z nimi kontakt i patrzeć, jak te dzieci fajnie się rozwijają i jak ci rodzice się rozwijają i tak jakoś dzielić ich radość.
Cały czas jesteśmy w takiej dyspozycji. No, rodziny, które mają różnego rodzaju problemy albo niekoniecznie problemy, może chcą się dzielić swoją radością, no to my jesteśmy tutaj do dyspozycji. Zawsze jesteśmy chętni do tego, żeby się spotkać i coś pomóc albo coś usłyszeć. Natomiast prowadzimy też taki od roku duży projekt z Urzędem Miasta, właściwie dwa projekty, które są związane z taką aktywizacją zawodową i aktywizacją społeczną. To są projekty, które są kierowane do ludzi, którzy z różnych powodów albo źle sobie radzą na rynku pracy, bo tej pracy nie mają, albo mają z nią jakieś kłopoty. A drugi projekt jest adresowany do ludzi, którzy w ogóle w jakiś sposób są zagrożeni jakimś wykluczeniem czy jakimś spadkiem aktywności swojej rodzinnej, życiowej, społecznej, a którzy szukają pomocy. I to jest ogromny projekt, który trwa od zeszłego roku do 2022 roku, także 6-letni. Miasto cudownie to wymyśliło, ponieważ zaangażowała do tego projektu 10 partnerów w tym jest 9 organizacji pozarządowych i tym partnerem wiodącym jest Urząd Miasta. Dzięki temu nie tylko, że taką kompleksowe wsparcie dajemy tym osobom, które potrzebują tego rodzaju pomocy w tej aktywizacji osobistej, ale też bardzo integrują nas między organizacjami, pozwalają nam lepiej się uzupełniać, jakoś tworzyć takie ciało, które jest multifunkcjonalne, prawda? I dzięki temu rzeczywiście ta oferta może być taka trafiająca w potrzeby. Myślę, że to jest ogromna wartość też dodana, że my się teraz w mieście lepiej znamy, komunikujemy, wiemy, gdzie szukać pomocy dla naszych różnych podopiecznych. To jest bardzo ważne. No i to też jest taki projekt, na którym się koncentrujemy. On ciągle jeszcze się rozwija, jeszcze ewoluuje, ale rzeczywiście to już jakoś tam działa.
Jednym ze sztandarowych projektów stowarzyszenia, który realizowany jest od ubiegłego roku, jest kampania Dziecko w rozwodzie.
Ośrodek został zamknięty z początkiem 2012 roku.
Agnieszka Tulin-Kardaś.
Tak naprawdę jako stowarzyszenie przeżywałyśmy wtedy taką zapaść i kryzys, bo trzeba było wymyślić się na nowo i pomyśleć, jak zgodnie z tą misją, czyli ochroną dziecka przed wszelką przemocą, funkcjonować i robić coś ważnego społecznie. Ja skończyłam kurs z mediacji podstawowej na mediatora rodzinnego i jak zaczęłyśmy prowadzić tutaj te mediacje, okazało się, że bardzo często one są nieskuteczne, ponieważ strony są na tyle skonfliktowane i w emocjach, że zwyczajnie to nie była kwestia złej woli, tylko nie były w stanie osiągnąć porozumienia. A bardzo często były do nas skierowane osoby właśnie w okołorozwodowym konflikcie. Zaczęłyśmy się przyglądać temu od innej strony, czego tym ludziom trzeba, co by sprawiło, że oni byliby w stanie usiąść przy tych mediacjach i rozmawiać o porozumieniu, dostrzec te dzieci w tym całym konflikcie. No i wyszło nam, że przede wszystkim potrzebują takiej rzetelnej edukacji na temat potrzeb dzieci, na temat tego, jak reagujemy w emocjach na konflikt, czego potrzebujemy, żeby ten konflikt jakoś, żeby te emocje wyciszyć i usiąść do rozwiązywania konfliktu. Ułożyłyśmy taki konspekt tutaj, bazując na doświadczeniach nas wszystkich, czyli pań, które szkoliły kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne, naszej pani psycholog i mnie jako mediatora. Wymyśliłyśmy takie 4-modułowe warsztaty edukacyjno-psychologiczne, tak to można nazwać, dla rodziców w konflikcie okołorozwodowym. No i się okazało, że nie ma chętnych. Bo bardzo często jest tak, że to, jak rodzice postrzegają dobro dziecka, nie jest tym, czym rzeczywiście dziecko czego rzeczywiście dziecko dla swego dobra potrzebuje. I nieraz zwyczajnie potrzeba rzetelnej, fachowej informacji o etapach rozwoju, o tym, czym są dla dziecka więzi, jak bardzo przeżywa stratę, jakie są etapy żałoby, z czego, to jest też bardzo ważny element naszych warsztatów, z czego się bierze w dziecku poczucie własnej wartości, jak to jest ważne w przyszłym dorosłym życiu, jakie to ma znaczenie dla budowania relacji, dla umiejętności później też tworzenia swoich związków. Tego wszystkiego rodzice teoretycznie bardzo potrzebują, ale myślą sobie, że oni wiedzą i nie zgłaszają się dobrowolnie na te warsztaty, a jeżeli już, to jedno z nich, a drugie nie. W momencie, kiedy tylko jedno przechodzi przez te nasze warsztaty, też szansa na porozumienie no, wzrasta, bo nawet jeżeli jedna osoba coś zrobi, to już jest lepiej, ale powinno być tak, że oboje mniej więcej w tym samym czasie dostają tę samą porcję wiedzy, chociaż w oddzielnych grupach, bo to jest też zasada naszych warsztatów, że tych skonfliktowanych rodziców na czas trwania warsztatów rozdzielamy do równoległych grup. I ta kampania to z jednej strony jest propozycja warsztatowa dla rodziców, a z drugiej takie działania informacyjne do wszelkich instytucji i osób, które zajmują się rodzinami w konflikcie okołorozwodowym na różnych etapach tego konfliktu. Czyli zwracamy się do policji, do psychologów, do pedagogów szkolnych, do kuratorów, do sędziów rodzinnych, do pracowników MOPR-ów, żeby oni motywowali te osoby, które zgłaszają się po pomoc, do odbycia takich edukacyjnych warsztatów.
Warsztaty składają się z grup, mieszanych grup damsko-męskich, w których kobiety i mężczyźni dzielą się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami podczas rozwodu.
Każda mama może usłyszeć innego ojca, który być może mówi to samo, co jej własny partner jeszcze, czy ex-partner, ale nie mamy, słysząc te informacje, nie mamy takiego filtra, którym normalnie zabarwiamy wszelkie komunikaty, które płyną od osób, z którymi jesteśmy w jakiejś relacji, nawet tej negatywnej. W momencie, kiedy w czasie warsztatów na przykład tak inni ojcowie mówią o swojej tęsknocie za dziećmi, o tym, jakie wartości chcieliby im przekazywać, ale nie mają kiedy, o tym, jak trudne jest weekendowe rodzicielstwo, jak ciężko być rodzicem, kiedy ma się wyznaczone te godziny od do, to wtedy jakby jest szansa, że mama usłyszy te argumenty i zobaczy człowieka w tym jakby wrogu dotychczasowym. To działa też w drugą stronę, tak? Bo tak samo ojcowie, którzy słyszą inne matki, które mówią o swoim lęku, o tym, że do tej pory ojcowie nie angażowali się nigdy w wychowywanie dziecka, że jakby naturalną mają obawę, czy tata poda leki, czy nakarmi, czy odrobi lekcje, że jak nie płacą alimentów, to zwyczajnie kobietom się usuwa grunt pod nogami, bo nie mają na rachunki. I wtedy się okazuje, że mówi to inna, fajna, normalna kobieta, a nie jakaś zoza, za którą mamy swoją dotychczasową partnerkę.
Procentuje to potem, kiedy rozwodząca się para idzie wspólnie przez kolejny etap rozwodu, mediację, i jest w stanie słuchać drugiej strony.
Bo też mamy przekonanie, że żeby zasiąść do tych mediacji, to należy właściwie przepracować to, co się wydarzyło, czyli te traumy, bo rozpad rodziny to nie jest jakby tragedia tylko dla dziecka. Tak? Nawet każde z partnerów też musi sobie jakoś poradzić właśnie i ze stratą, i z żałobą, z poczuciem winy, bo to nie jest też tak, że osoba, która odchodzi i wchodzi w związek z nowym partnerem, ma już wszystko poukładane. Tam jest bardzo dużo rzeczy do poukładania. Dlatego namawiamy na terapię indywidualną, na spotkania dla osób, które są sceptyczne, jeżeli chodzi o terapię i spotkania z psychologiem, a często jakby spotykamy się z taką postawą, że to nie dla mnie, co mi pani mówi, nie będę grzebał w dzieciństwie. To jest zawracanie głowy, to też jakby rozszerzyłyśmy teraz formułę warsztatów od zeszłej edycji. Nasze warsztaty mają już 5 modułów, nie 4, i ten 5 to jest spotkanie z trenerem rozwoju osobistego, który przedstawia metody pracy i też efekty, jakie można osiągnąć. I to jest po ostatnich warsztatach. One były malutkie, bo tylko 6 osób w nich uczestniczyło, ale 3 zapisały się później na te indywidualne spotkania z panią Moniką. A też dostałam takiego maila, gdzie uczestniczka bardzo dziękowała też za to spotkanie, bo powiedziała, że w tym wszystkim oczywiście bardzo ważne są dzieci, ale nie można zapominać o tym, że my rodzice też cierpimy. To było, no dla mnie takie zwrotne informacje są niezwykle ważne i cenne, i to pokazuje, że ma sens to, co robimy. Jedno z naszych spotkań to jest spotkanie z psychologiem i w ciągu 4 godzin można się dowiedzieć sporo. W ramach kampanii wydałyśmy też taki poradnik dla rodziców. On jest dostępny na albo pelikan.org.pl albo dzieckowrozwodzie.pl. Tam w PDF-ie ten przewodnik jest do pobrania. Bardzo merytorycznie, jakby wartościowy. Nie pisałyśmy go same, tylko we współpracy z mediatorami z Warszawskiego Centrum Mediacji Partners. Miasto Gdańsk za to nam go pięknie wydało i powieliło. Ale żeby nie zostawiać Państwa tylko z tym odnośnikiem do PDF-u na stronie, to powiem, że emocje mogą być przeróżne. Od takiego pobudzenia, agresji, takich rzeczy ewidentnych, płaczliwości. U małych dzieci to jest często regres, czyli cofanie się do poprzednich faz rozwoju, ale też może to być wycofanie, ucichnięcie, zamykanie w sobie, kłopoty z jedzeniem, kłopoty z wagą, z koncentracją. Całe spektrum. Dlatego nie da się powiedzieć, co ewidentnie pokazuje, że dziecko ma jakieś problemy w przeżywaniu rozwodu. Rozpad rodziny, jakby to można przyjąć ze 100% pewnością, jest zawsze głębokim, traumatycznym przeżyciem. Dziecko traci cały swój dotychczasowy świat, poczucie bezpieczeństwa. Tego się nie da uniknąć, tego nie oszczędzicie w żaden sposób. Natomiast jakby te traumy można znacząco zminimalizować i to jest dobra wiadomość w tym całym ogromie rozwodów i rozpadających się związków, że można dziecku uratować dzieciństwo, zapewnić mu taki bezpieczny, emocjonalny start w dorosłe życie i własne związki, próbując się porozumieć. Badania, no kto zbadał? Wszystko zbadali Amerykanie, tak? Więc badania amerykańskich uniwersytetów pokazują, że przy minimalnym poziomie porozumienia między rodzicami dziecko jest w stanie zaadoptować się do nowych warunków, do 2 domów, nawet strachy, które się opowiada o opiece naprzemiennej, o tym, że tylko jeden dom, że dziecko nie powinno mieć 2 pokoików, 2 szczoteczek do zębów i biegania z torbą. To wszystko nie musi być traumą właśnie, o ile rodzice uzgadniają to między sobą, o ile dziecko dostaje jasny komunikat, jak teraz będzie, bo to jest podstawa jego bezpiecznego funkcjonowania i o tym uczymy, do tego przygotowujemy. Po tych warsztatach, po tych indywidualnych spotkaniach zapraszamy na mediację. Mediacje jakby są bardzo pomocną formą osiągania porozumienia. Można w trakcie nich wypracować tak zwany rodzicielski plan wychowawczy, umówić się co do wszystkich kwestii, które dotyczą wychowywania dziecka, poprzez odszkolnych, poprzez jakieś uroczystości rodzinne, święta, leczenie, hobby, pokrywanie wydatków, tylko trzeba być do tego przygotowanym. Niestety mam takie odczucie, że u nas na mediacje głównie kierują sędziowie rodzinni. momencie, kiedy strony bardzo skonfliktowane składają pozwy z różnymi oskarżeniami. Na ten pozew zwykle wpływa odpowiedź na pozew, która jakby też nie oszczędza drugiej strony. I jak sąd mówi wtedy, a może byście Państwo spróbowali mediacji, tak nam opowiadają jakby nasi klienci, nikt nie odmówi, no bo każdy boi się, że pogrąży się przed sądem, więc oni zgadzają się na mediację i przychodzą na nie zupełnie niegotowi na szukanie porozumienia. I od tego zaczęłam, prawda? Pani zapytała, skąd się wzięła ta kampania. Z takich mediacji, gdzie strony przychodziły bez gotowości do szukania porozumienia.
I tutaj koło się zamyka. Rozwód to poważna i trudna sprawa. Często bez głębszego namysłu kierujemy sprawę rozwodową do sądu i trwają przepychanki, komu uda się osiągnąć więcej. Ale jak mówi pani Agnieszka, sprawa w sądzie powinna być ostatecznością.
W zeszłym roku, w listopadzie, odbyła się na Uniwersytecie Gdańskim konferencja taka międzyinstytucjonalna, którą organizowałyśmy, i pani sędzia z sądu rodzinnego opowiadała uczestnikom, że z punktu widzenia sędziego rozwód właśnie powinien być takim zamiataniem popiołów, kiedy już się wszystko wypaliło, poukładało i jest to klepnięcie, już tylko formalne. No ale tak nie jest i ten pozew zwykle jest składany w największych emocjach, kiedy tam jest nie tylko żar, ale i ognisko. No i najczęściej jest tak, że przy udziale jeszcze aktywnych pełnomocników stron to wszystko nabiera takich dramatycznych rysów i gdzieś w tym wszystkim ginie dziecko. Dlatego warto czasem wziąć oddech, zrobić krok w tył nawet, wstrzymać troszeczkę te kroki formalne, sobą się zająć, bo tylko rodzic, który jest poukładany, spokojny, z poczuciem własnej wartości, może być prawdziwym wsparciem dla dziecka. Może być też partnerem w rozmowie już z tym ex, tak, mężem czy żoną, i to wtedy ma szansę jakoś się ułożyć na nowo, bez obwiniania się, bez szukania zemsty, bez odwetów.
Nie pozostaje nam nic innego poza przekazaniem Państwu informacji o kolejnych warsztatach.
Nabór trwa. Informacja jest na naszej pelikanowej stronie. Mamy też profil na Facebooku, po prostu Stowarzyszenie Rodzin Pelikan, ale też jest grupa Dziecko w Rozwodzie i tam wszędzie próbujemy docierać do osób, którym takie warsztaty mogłyby pomóc. Dokładnych terminów jeszcze nie ma, ale na pewno będzie to druga połowa września, dwie równoległe grupy. Bardzo namawiamy, żebyście Państwo zgłaszali się oboje. My Was sprytnie rozdzielimy, żeby nie potęgować konfliktu, a wyjdziecie z tego wzmocnieni i bardziej gotowi do szukania porozumienia. Ustalimy terminy i będę o tym informować właśnie na stronach. Można do nas napisać maila pelikan286@wp.pl. Zresztą te maile są dostępne na każdej stronie. Wtedy indywidualnie prześlę ofertę, wytłumaczę, na czym polega nasze wsparcie, jakie kroki warto w jakiej kolejności podjąć. Także nawet jeżeli macie Państwo dużo wątpliwości, to zwyczajnie można się spotkać, przegadać, porozmawiać. To jest bezpłatne u nas.
Wysłuchali Państwo audycji Razem Łatwiej. Naszymi gośćmi były panie ze Stowarzyszenia Rodzin Pelikan z Gdańska, Stefan Kotiuk i Magda Świerczyńska-Dolot. Dobranoc.